Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abilene, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził on całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto Słowo Pańskie. W historii wiary biblijnego Izraela Bóg interweniuje poprzez swoje Słowo, gdy czytamy natchnione teksty Starego Przymierza. Możemy nieustannie być świadkami interwencji Boga. Interwencji, która dokonuje się poprzez Słowo. Gdy wybiera sobie jakiegoś człowieka, odzywa się do niego, ten człowiek dostaje Słowo nie dla siebie, ale dla wszystkich, których Bóg chce uratować, i jako posłaniec Słowa ma iść i przekazać. Bóg interweniuje poprzez swoich posłańców, swoim Słowem, które się staje. To stałe wyrażenie w historii natchnionej Izraela. Słowo się staje do wybranego człowieka i on zaczyna być aktywny, zaczyna się poruszać przez historię, w której żyje, jako posłaniec Boga. To byli prorocy. Znak obecności i działania Boga w historii, że dziejąca się na ziemi historia nie jest Bogu obojętna. Przychodzi i działa. I tak zaczyna się dzisiejsza Ewangelia, jak zaczynają się prorockie księgi Starego Przymierza. Mówi się dokładnie o momencie historycznym takiej interwencji Boga przez Słowo. Słyszeliśmy dokładny czas w historii wówczas. 15 rok rządów Tyberiusza w Rzymie, który nastąpił po wspaniałym Cezarze Augustie. Poncjusz Piłat był jego namiestnikiem w Judei, Herod tetrarchą Galilei, ojczystych okolic Jezusa, brat jego tetrarchą Iturei Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abilene. To liczenie czasu poprzez czas rządów ludzi na ziemi ma to swoją wymowę. Ziemia przecież jako dzieło Boga należy do Niego, ale ludzie na niej rządzą. I to często nie ludzie Boga i nie kierujący się Jego słowami. I dlatego Bóg posyła swoich posłańców, żeby przypomnieć wszystkim, że Bóg jest Panem historii i całej ziemi. I dlatego wymienianie tych dat według panowania ludzi na ziemi, często nieboskich ludzi, którzy panują jak chcą, według własnych kryteriów, często sprzecznych z tym, co Bóg chce, żeby się działo. I tak dzieje się w historii ludzi wiele, czego Bóg w ogóle nie chce. To nie jest wola Boga. Wola Boga objawia się poprzez słowa, które wypowiada do ludzi i które je dalej przenoszą. To prorocy i podobni posłańcy. I tak jak od wieków Bóg kierował historią Izraela. To nie było ręczne sterowanie, tylko poprzez Słowo. Jak kiedyś stwarzał świat przez Słowo, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz na początku, i to Słowo miało stwórczą moc, zaistniało to, co istnieje, a przede wszystkim człowiek, podobny do Boga. Tak Słowo wypowiadane w historii ziemi, mierzonej czasem panujących na tej ziemi, jest Słowem stwórczym historii. Wielu się wydaje, że ich rozkazy, czyli słowa władzy, są stwórcze i stwarzają świat tak, jak sobie życzą. A Bóg, odzywając się do wybranych ludzi, zupełnie w poprzek struktur władzy, bo ci ludzie pochodzą z różnych miejsc i w hierarchii władzy ludzkiej na ziemi są często bardzo nisko usytuowani. Bóg przypomina, że jedynym stwórczym słowem historii, które stwarza rzeczywiście świat, świat, w którym można żyć, jest Jego Słowo. I wszystkie inne słowa władzy i rozkazy mają być podobne do Jego Słowa, opierać się na Nim, odnosić się do Niego. I tak słyszymy w tym ciągu historii Boga i ludzi, natchnionego biblijnego Izraela, że oto w 15 roku rządów przywódcy mocarstwa w Rzymie, który podzielił dawne Królestwo Izraela na 4 części, i tak tetrarchami zostali ci, którzy tu są wymieniani, którzy działają w Jego imieniu, władcy Rzymu. Bóg kieruje Słowo, czyli Słowo staje się do Jana na pustyni. To kolejny kontrast Boga, bo to Słowo rozlega się od panującego nad całą ziemią, a nie jest to Cezar Rzymu, tylko Bóg. Do Jana na pustyni, który nie jest rządzącym w hierarchii i również w miejscu, które nie jest rezydencją władzy. Pustynia to nie rezydencja władcy, ale to miejsce władcy całego świata, w którym to miejscu nieraz przekazywał swoje słowo w historii Izraela. Pustynia kojarzy się bohaterom wiary Starego Przymierza, przede wszystkim z wędrówką z Egiptu do Ziemi Obiecanej. To tam słyszeli Boga i to jak. Na Synaju stali długo, gdy czytamy Pięcioksiąg, i jak długo do nich wówczas przemawia Bóg przez mnogość słów. Ale wszystkie one skupiają się w jednym. Tylko Bóg jest Pan i Jego Słowo jest Słowem na życie, Słowem życia i gwarancją bezpieczeństwa życia. Żeby umieli słuchać innych słów w ciągu swojej historii i mierzyć je Słowem Boga. I odpowiednio do tego, czy są zgodne ze słowami Boga, czy sprzeczne, odrzucać czy przyjmować wszystkie inne słowa. Słowa jakiejkolwiek władzy nad sobą. I tak właśnie zaczyna się Ewangelia z Janem. To było wówczas słowo jak kiedyś przed wiekami. Wbrew politycznej sytuacji, która jest, nie nawiązujące do obalenia tej obcej władzy w dawnym Królestwie Dawida, czyli sięgającym od Judei przez Galileę aż po Syrię, jak czytamy w tej Ewangelii o tetrarchach. To dawne Królestwo Dawida było Królestwem Boga, a nie Dawida. I Bóg przypomina przez Jana wtedy tamtym ludziom, odzywając się do proroka po długim czasie milczenia w historii, że On jest Pan i że mają zacząć mieć nadzieję, że się zaczyna spełniać. I tak Jan, jak wielu proroków przed nim po tych samych miejscach, jak na przykład Eliasz nad Jordanem, Tak Jan, jak dawniej Eliasz, stąd w Ewangelii, był kojarzony z Eliaszem, bo ludzie wykształcili w sobie nadzieję, przed Mesjaszem przyjdzie prorok jak Eliasz, przyjdzie Eliasz. I tak Jan chodzi w okolicach Jordanu na rozkaz Boga, jak kiedyś Eliasz w IX wieku, przed narodzeniem Chrystusa, obchodził te same tereny, broniąc wiary w Boga przeciwko wszystkim innym słowom, które niszczyły Izrael. I zaczyna się głoszenie. To zelektryzowało ówczesnych ludzi, bo znowu Bóg, gdy się odzywa, pokazuje, że jest w historii, że historia nie jest zostawiona w rękach ani Cezara w Rzymie, ani tych czterech jego namiestników w dawnym królestwie Dawida, tylko Bóg, odzywając się słowami rozkazów, zachęty, nadziei przez posłańców, przypomina, że jest Panem. I dlatego prorocy mieli spełniać najważniejszą funkcję. Nie było ich zadaniem ostatecznie, czy ich słuchają, czy nie. Ezechiel słyszy bardzo tajemnicze słowa. Czy cię będą słuchać, czy nie, masz mówić, co ci każe. Nie jest zadaniem proroka owocność w słuchaczach. Nie ma się tym przejmować do końca. Ma mówić, co Bóg mu każe. Bo celem Boga przez proroka nie była nawet doraźna skuteczność w historii, ale znak realny i mocny, że Bóg jest i działa. I historia ludzi nie jest mu obojętna i nie zostawi tej historii w rękach różnych władców, którzy rządzą jak chcą, nie mając nad sobą, wydaje się, nikogo już więcej. Takimi znakami byli prorocy i nic dziwnego, że wiele razy spotykało ich cierpienie, bo byli znakami kontrastu i obnażania kłamstwa wszelkiej władzy, która uzurpowała sobie boskie cechy nad ludźmi. I tak głosi Jan, co jest treścią jego misji. Treść jego misji słyszymy w tej Ewangelii. Treścią jest obmycie zmiany myślenia. Dokładnie tak to brzmi. Chrzest nawrócenia słyszeliśmy w tym tłumaczeniu. Baptisma metanoias. Po grecku to oznacza znak obmycia, który Jan wykonywał nad ludźmi, polewając ich głowy. Był zewnętrznym znakiem przemiany wewnętrznej, oznaczającej myślenie, działanie i decydowanie w życiu. To był chrzest przemiany człowieka jako osoby całościowo. To znaczy to wyrażenie treści Ewangelii. Obmycie zmiany myślenia, zamierzeń, decyzji. Taki chrzest głosił Jan. I jaki był cel tego obmywania i tej wewnętrznej przemiany? Żeby człowiek stał się po prostu inny. To był chrzest zmiany człowieka, a nie zmiany władzy w Rzymie, władzy w Judei, władzy w Galilei, w Iturei i Trachonie. Bóg zmienia władzę skutecznie poprzez ludzi, których zmienia. Bo gdy się ludzi nie zmienia, ludzie się nie zmieniają, to zmiany władzy są oszustwem praktycznie. I tak brzmi ta Ewangelia. To jest chrzest metanoi z greckiego. Nos, umysł. Zmienić myślenie. Zmienić wewnętrznie człowieka. Oznacza zmienić historię. Bóg nie zmienia zewnętrzności, bo to nic nie daje. Każe Janowi obmywać ludzi wodą, czyli chrzcić. I to ma być chrzest przemiany człowieka od środka. Jeśli człowiek taki polany wodą przemienia się wewnętrznie przez odpuszczenie win i grzechów, To znaczy tam, gdzie popełniał zło, zaczyna czynić dobro. To jest przemiana i to jest obmycie, chrzest, które jest znakiem tego rodzaju zmiany w tym człowieku. Na odpuszczenie grzechów. Jemu się odpuszczają grzechy, ale i on nie chce już więcej grzeszyć. To jest przemiana metanoi. Nie chce grzeszyć. Nie chce nic robić w życiu takiego, co Bogu się nie podoba, co nie jest Jego planem, co nie jest Jego historią. Chce skończyć z historią ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu i krzywdzą innych i nie myślą o innych i nie troszczą się o innych. To nie jest boski plan. To nie boskie plany historycznych władz. A historyczny plan Boga to chrzest przemiany człowieka ku odpuszczeniu grzechów, aby od niego już nie wychodziło zło. Jeżeli tak ludzie się przemienią, Bóg ich tak przemieni, oni mu się pozwolą przemieniać, to po krótkim czasie zmieni się świat wokół nich. Nie cały globalnie, bo nigdy nie będzie w historii tak, że wszyscy się przemienią aż do ostatniego dnia historii tego świata. Tak Bóg nam mówi w natchnionych tekstach. Nie będziemy mieli luksusu historii przemienionych wszystkich ludzi. Ani i my sami nie będziemy mieli luksusu przemienienia w jednym dniu, a w następnym braku niebezpieczeństwa, powrotu do starego człowieka. Więc obmywać się musimy przed Bogiem i w Jego miłosierdziu cały czas. I tylko to jest gwarancją trwania. Bo naszym czasem jest czas historii Ziemi, a ta jest ciągle zmienną przecież. Czas płynie, więc człowiek się staje. Żeby był stałym w tym stawaniu, musi ciągle stawać przed Bogiem, pozwolić mu się obmywać przemianą wewnętrzną od zła do dobra i ciągle decydować w duchu słyszanego słowa, które do niego jest kierowane. Tylko tak można być stałym. Jak można kogoś stale kochać? Tylko gdy stale daje się Bogu przemieniać. A gdy ktoś odmawia przemieniania nieustannego, przestaje być człowiekiem Boga i zaczyna się znowu stara historia. Nieustawanie ani na chwilę to tajemnica stałości. W świecie, który jest czasoprzestrzenny, w którym biegniemy w przestrzeni i w którym zmieniamy się w czasie z godziny na godzinę. Stałość i zmiana to uciążliwość, która sprawia często, że wpadamy w to, co już dawno myśleliśmy opuścić. A tylko Bóg nam może dać taką stałość. Stałość świata, w którym On jest Panem.